Wracamy, proszę Państwa, do naszej rozmowy dziś w audycji z rodziną Mi do twarzy. Gościmy rodzeństwo dzieci niepełnosprawnych. Jest z nami Hania Bajkiewicz, lat 14, siostra Antka z autyzmem. I są z nami Adam Bielecki i Kuba Bielecki, bracia 6-letniego dziś Tobiasza z trisomią 21. Jest z nami także dr Tomasz Wirga, psycholog rozwojowy z Uniwersytetu Opolskiego. Przed przerwą pytałam tutaj gości moich, panie doktorze, o to, czy czasami muszą na zewnątrz być takimi rzecznikami, trochę reprezentantami i chronić to swoje niepełnosprawne rodzeństwo. Więc pytanie też, w jaki sposób otoczenie rówieśników, ale też osób starszych może wspierać po prostu to rodzeństwo, które, jak się tutaj okazuje, na co dzień i tak ma troszkę więcej odpowiedzialności i obowiązków.
Znaczy, to jest trudne pytanie, jak może wspierać. No to jest tak, jak tutaj...
Ale tak najprościej.
Pan, dobrać dobre to, otoczenie. Nie? Dobrać otoczenie. Dobrać takie,
no, ale
tutaj
nie zawsze się
przykład.
Da wybrać
ja
otoczenie.
Wiem,
nie?
To chodzi o to, że ludzie są różni i no wspierać, no tak jak może, no ale i tak największym rzecznikiem, tutaj jak tutaj mówiliście, jesteście wy sami, no. Otoczenie może, no bardzo trudne pytanie, jak zapanować nad grupą, jak grupa ma się zachować. Nie ma...
Ale też na przykład, no nie wiem, no to może was zapytam, czego wy byście oczekiwali od ludzi, którzy są wokół was? Na przykład idziesz, Hania, z...
Tolerancji, wtrącę się. Jeżeli będziemy tolerancyjni, będziemy świadomi tego, że to nie jest osoba, która jest zła, która jest jakimś dziwnym kimś, tylko po prostu jest normalnym człowiekiem. I ta tolerancja, jeżeli będziemy tacy tolerancyjni, to już będzie bardzo, ale to bardzo dużo.
Ale Hania, bo jeszcze wrócę do ciebie, bo autyzm jest, zespół Downa widać, prawda? I nie wiem, czy wy musicie za każdym razem mówić, że to jest mój brat Tobiasz i on ma zespół Downa, w związku z tym może się tak zachowywać. Natomiast autyzm już trudniej rozpoznać na pierwszy rzut oka, czy zdarzały się sytuacje, albo się zdarzają, że na przykład Antek się różnie zachowuje i ty gdzieś jesteś w jakimś innym środowisku, nie wiem, w sklepie, gdzieś na spacerze, w jakimś nowym miejscu na wakacje, i ktoś jest zdziwiony, albo ma jakieś takie krzywe spojrzenia, albo o coś pyta i ty wtedy jakby wyjaśniasz, czy bywają takie sytuacje, że Antek jest dzieckiem autystycznym, w związku z tym pewne jego zachowania z tego wynikają.
Raczej nie, ponieważ u mojego brata już po terapii teraz bardzo trudno wykryć autyzm. Nawet jego koledzy w większości nie wiedzą tego, bo to jest bardzo trudno po tej terapii jednak poznać. Po wyglądzie, po zachowaniu.
Czyli terapia pomogła na tyle, że z Antkiem funkcjonuje się o wiele...
Że z Antkiem normalnie, no normalnie, łatwiej się funkcjonuje.
I trudniej zauważyć, że coś,
tak,
być może są jakieś
się
trudności.
Tak, jak rówieśnicy, tak samo siedzi przed komputerem, tak samo potrafi się uczyć, jeżeli chce, bawi się normalnie z kolegami na dworze.
A czy dla ciebie też jest różnica? Też łatwiej ci jest po diagnozie, po terapii Antka jakby funkcjonować z nim?
Ja też byłam mała, kiedy on miał ten widoczny autyzm, więc ja tak nie bardzo pamiętam. Ale myślę, że jest łatwiej. Teraz ta uwaga jakby jest naprawdę bardzo porówno na naszą całą trójkę. Ta uwaga po prostu, jak chcę porozmawiać, po prostu idę. Jak mój brat chce porozmawiać, po prostu idzie. Zazwyczaj jest czas, tylko normalnie jakby.
Czyli rodzicom się udało, słuchajcie, waszym.
Mogę się wtrącić? To jest tak, żeby słuchacze wiedzieli i mieli świadomość tego, że autyzm ma szerokie spektrum. Nie ma dzieci, nie ma, może to jest taki kolokwializm, ale tak rzeczywiście jest, że nie ma dwóch przypadków, które są identyczne. I teraz, jeżeli osoba dobrze reaguje na terapię, to jest w stanie naprawdę bardzo, funkcjonowanie tej osoby jest o wiele, wiele lepsze. Ale zdarzają się też sytuacje takie, że ta terapia nie działa. Także nie można powiedzieć, że każde dziecko, każda osoba podlegająca terapii w cudzysłowie wyjdzie z autyzmu, ale na pewno będzie lepiej funkcjonować. Ale nie można powiedzieć, że będzie to takie zbliżone bardzo, bardzo, no tak jak dziecko, które nie ma autyzmu.
Ale
żebyśmy
akurat,
byli tego świadomi.
Tak, tak, tak. Tutaj akurat to
Ale dlaczego
udało
tak mówię?
Się.
Dlatego, żeby ktoś, kto słyszy, nie myślał, że jest cudowna pigułka.
I że jeśli jest rozpoznawalny, to znaczy, że nie było terapii. Być może była, ale...
Trzeba leczyć, jak najbardziej. Tylko, że nie należy się na, że będzie od razu super.
Terapia jest, ale to trwa najczęściej kilka lat, kilkanaście, zależy od osoby przypadku.
To jest bardzo długi proces.
No tak. Powiedziałam, to trwa kilkanaście lat, zależy od przypadku, od osoby, od tego, jak osoba reaguje jakby na tą terapię, jak nie reaguje, no to...
A powiedz mi, Haniu, czy podczas terapii, Antka, ty też jako siostra dostawałaś, nie wiem, od rodziców, od terapeutów jakieś konkretne wskazówki, w jaki sposób możesz funkcjonować, co możesz robić, żeby na przykład było tobie, też nie tylko Antkowi łatwiej, ale też tobie?
Szczerze, że nie pamiętam.
Nie pamiętasz. Chciałabym was teraz zapytać też, słuchajcie, o takie fajne chwile. Zazwyczaj dopiero wiek, dystans i dojrzewanie nam pozwala jakby patrzeć na to, że taka czy inna sytuacja, która wydawać by się mogła ciężka, chorobowa, z niepełnosprawnościami, ma jednak jakieś plusy i coś fajnego w ogóle jakby w tym trudnym czasie się może wydarzyć. Czy macie takie sytuacje? Ja wiem, Hania, że na przykład góry wam po prostu fantastycznie służą i zaskoczyliście wszyscy rodzinnie. No i jest to też, no przynajmniej ja mam takie wrażenie po rozmowach tutaj, różnych audycjach z twoją mamą, czy ty też tak to widzisz, nie? Że jednak te góry, ta wasza wspólna pasja i przebywanie w górach i wśród ludzi i ta wasza chatka, którą prowadzicie, jest jakimś owocem tej sytuacji trudnej.
Nie bardzo wiem, ale tam każdy jakby może być sobą, nie musi udawać kogoś innego. Nie żeby się komuś przypodobać, tylko tak jaki jest, tak się po prostu zachowuje. Całe dnie spędzamy na powietrzu, więc myślę, że to nam też służy.
Że to wszystkim wam służy, no. Tak? No, nie tylko Antkowi. Chłopcy, a czy wy kojarzycie takie sytuacje, czy one się zdarzają, że patrzycie na tego Tobiasza i myślicie sobie, no, nie zamieniłbym go, nie oddałbym go na żadnego, za żadnego innego bez tego dodatkowego chromosomu.
Jak na przykład chce coś od nas. I on zawsze, czy chociaż nie zawsze on chce, on po prostu czasem jest taki, że on idzie się przytulić, on chce się przytulić, czy też właśnie jakoś tak fajnie się pobawić razem. W szczególności jak na przykład ja mam nieraz takie dni, że ja go nie widzę przez 2-3 dni w ogóle, bo jak rano ja wstaję, on już jest w przedszkolu, on już jest w drodze do przedszkola, wieczorem wracam, czy w nocy on już śpi. Tak na przykład parę dni z rzędu, to potem jak się widzimy po tych paru dniach, to on zaraz do mnie leci z rękami, że chce się przytulić, że chce się przywitać. I to właśnie jest takie, górka, reszta mi tak nie zawsze robiła.
Widzisz, Adaś, trzeba było biec do Kuby z otwartymi ramionami. Adam, tęsknisz, czy w ogóle są takie sytuacje, że na przykład nie widzisz przez jakiś czas Tobiasza i wtedy... Na przykład tęsknota zaczyna się odzywać? Nie ma takich sytuacji?
Nie ma.
Czyli jesteście blisko na co dzień?
No tak.
Mhm. I są chyba najbliżej właśnie. Oni właśnie, Adam
najbliżej,
i Tobiasz.
Adam się nam nie chce za bardzo podzielić tymi doświadczeniami. Za co lubisz Tobiasza? Za co, co jest takiego w nim szczególnego, co już jesteś w stanie dostrzec, czego być może dzieci zdrowe nie mają? Czas na przemyślenia, Haniu, a nie cisza, bo o ciebie zapytam o to samo.
Będę myśleć.
Czy jest coś takiego, co ma to wasze niepełnosprawne rodzeństwo, czego nie mają inne dzieci, a co jest po prostu fajne, no i się sprawdza?
Myślę, że taką trochę w pewnym sensie dobroć, ponieważ jak my się kłócimy, to mój brat zawsze pierwszy do wyciągnięcia ręki na pogodzenie się. Myślę, że tak trochę jest. Bardziej czuły jakby na emocje, na bodźce ogólnie z otoczenia.
Czyli to, co mu może utrudniać w jakiś sposób funkcjonowanie w świecie, może się okazać, może być w takich bliższych relacjach czymś fajnym. Pytam o tą, nasi goście tutaj w studiu, panie doktorze, no Kuba jest najstarszy, 18 lat, Adam 16, Hania 14. To jest taki czas, kiedy dojrzewania, w jaki sposób, nie wiem, czy możemy to jakby już określić, w jaki sposób takie właśnie funkcjonowanie z taką być może troszkę wzmożoną uwagą, odpowiedzialnością za to młodsze rodzeństwo wpływa na młodzież, na młodych ludzi. Hartuje, kształtuje, osłabia.
To zależy od osobowości. Niektórych osłabia, niektórych hartuje. Gdyby to było takie proste, to psychologii prawdopodobnie trzeba było jako nauki tutaj prowadzić. To zależy od tego, jak dana osoba poradzi sobie z tymi informacjami. Najczęściej te nauki, te radości my doceniamy dopiero, tak jak pani tutaj powiedziała, po latach. Kiedy jesteśmy w stanie złapać
dystans. Czyli
wszystko
najlepsze przed wami, chciałam
tak
powiedzieć,
tak.
Młodzież.
Pewne rzeczy, które wy nabywacie, one zaprocentują za chwilę. ta samodzielność, o której sobie jeszcze nie zdajecie sprawy, tak może do końca, tak gdybam, albo inne elementy, zobaczycie, że za jakiś czas one wam pomogą, jeżeli wy je zauważycie i wdrożycie w swoje postępowanie. Także, a jak to będzie procentować, no to jak ja bym wiedział, to bym był już profesorem rehabilitowanym.
Hania już dzisiaj jest człowiekiem gór, chłopcy z tą swoją samodzielnością i taką też odpowiedzialnością też już wiele rzeczy potrafią dostrzec. Bo mówiliśmy na początku, pytałam was o to, czy bywały takie sytuacje. Hania, powiedziałaś wprost, że tak, nie? Że czasami miałaś dość, że taki bunt się rodził, prawda, że tu bym sobie chciała być dzieckiem, a tutaj czasami jakoś trzeba się tym bratem...
Rzadko teraz jest taka sytuacja. Gorzej było, jak byłam młodsza. W sensie jak on był troszkę młodszy.
A jak myślisz, bo teraz tak, Antek się trochę zmienia, ale ty też się pewnie przyzwyczajasz, trochę zmieniasz i dojrzewasz. Tak to widzisz, czy...
Nie wiem, myślę, że teraz już on może zostać jakby sam w domu, to nie ma teraz takiego problemu, ponieważ on zostanie, może się sam sobą zająć, nie robiąc sobie krzywdy w większości przypadków. Więc myślę, że teraz już jest wszystko jakby naprawione, jakby w porządku.
Na dobrej drodze.
Tak.
Żeby każdy mógł mieć tą swoją przestrzeń i mógł się jakby rozwijać. Chociaż ty mówisz o tym, Haniu, że dużo takiej akceptacji masz, jakby, że masz znajomych, którzy akceptują, którzy rozumieją różne takie sytuacje. Czy to jest, słuchajcie, czy wy też na przykład poprzez tą sytuację zauważacie u siebie, że taka tolerancja na innych, na czyjeś ułomności, choroby czy niepełnosprawności jest czymś takim bardziej naturalnym niż u waszych rówieśników, którzy nie mają takich doświadczeń. Czy to może być taka korzyść z tej sytuacji, że po prostu chcecie, czy nie chcecie, macie więcej takiej akceptacji i więcej takiej tolerancji na różne inności, różne jakby ułomności. Czy coś takiego możecie zaobserwować?
Czy tolerancję na pewno mamy większą? Czy to też zależy, no, jak ci rówieśnicy byli wychowani? Są tacy rówieśnicy, którzy no, tolerancyjni są naprawdę bardzo. Nawet są tacy, którzy są bardziej ode mnie tolerancyjni mimo wszystko. A są i też, którzy mniej tolerancyjni. Na pewno no, to pomaga właśnie w takiej tolerancji, czy też w wychowaniu w tolerancji, bo ma się tą jedną osobę, która nieco inaczej niż inni reaguje. Wygląda. Zależy oczywiście, co autysta, tak mniej wyglądać w zespole Downa, bardziej widać, że ktoś ma zespół Downa. I to też tak właśnie pomaga w tym zwiększeniu swojej tolerancji i widzeniu, że ktoś może być inny.
Ja też pytałam o to, panie doktorze, w jaki sposób otoczenie może pomóc, ale czy my możemy, nie wiem, czy wy też się z tym zgadzacie, że czasami, kiedy spotykamy się z różnymi niepełnosprawnościami czy chorobami, których nie znamy, nie rozumiemy, niewiele o nich wiemy, to czy niedobrze by było przyjąć taką, czy wy byście na przykład oczekiwali takiej zasady, że jak już nie możesz pomóc, to przynajmniej nie utrudniaj, nie przeszkadzaj, prawda, jakimiś, nie wiem, komentarzami, pytaniami. Nie wiem, czy dobrze jest przyjąć taką zasadę, że jak już nie wiemy, jak pomóc, to przynajmniej nie przeszkadzajmy.
No to się tak fajnie mówi, tylko tyle, że inność budzi w nas lęk. To jest coś takiego, że jak spotykamy osobę i nie mamy wiedzy na jakiś temat, to się po prostu boimy. Dlatego rodzeństwo czy osobę też mogą tłumaczyć. To jest tak, a nie inaczej. Żeby też u tych ludzi, których spotykamy, żeby no, wytłumaczyć, bo osoba, która nie ma kontaktu z dzieckiem autystycznym, czy z trisomią, czy no, po prostu nie wie. Po prostu nie wie i taka wiedza też pomaga jej w oswojeniu swojego lęku. Ja bym był za tym, ale to jest moje rozwiązanie problemu. Mm-hmm.
Bardzo wam dziękuję za rozmowę, za spotkanie. Przeżyliście, mam nadzieję, tak? Wszyscy cali? Adaś, cały jesteś? Bardzo wam dziękuję. Dziś o dzieciach z niepełnosprawnością z perspektywy rodzeństwa. Rozmawialiśmy w audycji z rodziną Mi do twarzy. W studiu Radia Doksa moim państwa gościem była Hania Bajkiewicz, siostra Antosia z autyzmem. Haniu, dziękuję ci bardzo.
Dziękuję.
Byli panowie Kuba Bielecki i Adam Bielecki. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. I dr Tomasz Wirga, psycholog rozwojowy z Uniwersytetu Opolskiego. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, na naszej antenie będzie możliwość odsłuchania tej audycji na naszej stronie z rodziną Mi do twarzy. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Dobranoc. Dziękuję wam.